To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry Państwu. Cześć.
Witamy wszystkich radiosłuchaczy, podcastosłuchaczy i innych fanów ultradźwięków.
Dziś chcielibyśmy porozmawiać o tym, że czasami są pewne ograniczenia. I to, że są te ograniczenia, to wcale nie jest źle. Nie jest źle w momencie, kiedy my o tych ograniczeniach wiemy i zdajemy sobie z nich sprawę.
Mamy na myśli ograniczenia, które nie wynikają z ograniczeń mentalnych naszych, bo z tych zazwyczaj niestety z przyczyn obiektywnych często nie zdajemy sobie sprawy, ale mamy na myśli ograniczenia wynikające z tego, że nie każda metoda jest dobra do wszystkiego i nie każdą metodą da się zbadać wszystko, co byśmy tylko chcieli.
I nie każdą metodą da się zastąpić każdą inną metodę. I nie na tym polega nowoczesność, żeby się zachłysnąć jakimś badaniem, jakąś publikacją i implementować w życie coś, co tak naprawdę nie jest niczym innym niż wyważaniem drzwi już dawno otwartych na oścież. Zmierzamy tutaj do ultrasonografii płuc.
Są takie momenty, kiedy trzeba powiedzieć dość. Więcej tą metodą z przyczyn obiektywnych zobaczyć nie mogę. Więcej tą metodą nie jestem w stanie poradzić sobie z moim pacjentem. To jest dość trudne, bo wszyscy wkoło, ja mam takie wrażenie, spotykając się z ludźmi, czytając różnego rodzaju publikacje, analizując różnego rodzaju badania kliniczne, wszyscy próbują nas przekonać, że tą metodą właściwie już można zobaczyć wszystko. Od zapalenia płuc, przez całą diagnostykę różnicową czynników etiologicznych płuc, przez cały proces diagnostyki duszności, a skończywszy na diagnostyce guza płuca położonego obwodowo, na diagnostyce śródmiąższowych chorób płuc, sarkoidozy, różnych innych, w cudzysłowie, dziwactw, których jest całkiem dużo i że właściwie tak naprawdę to my dzisiaj już tomografii komputerowej nie potrzebujemy. Ona jest passé, bo ona jest obarczona promieniowaniem jonizującym. Właściwie więcej krzywdy tamtym badaniem zrobimy niż badaniem USG.
I tak, i nie. I jestem za, a nawet przeciw. I są tacy skrajni hura optymiści na granicy psychofanów ultrasonografii płuc, ale mogą też zdarzyć się tacy, panie kolego, bardzo duzi pesymiści, iż u nas w klinice USG płuc to nie robimy, nie wiem jak w rejonie, czyli 100 metrów za kliniką, ale u nas w klinice to głównie robimy tomografię. Kiedyś robiliśmy USG płuc po to, żeby zobaczyć, czy jest płyn w jamie opłucnowej, ale ultrasonografia płuc tylko powinna być wykonywana w wysokoreferencyjnych ośrodkach mających duże doświadczenie w tej ultrasonografii płuc, wszak wymaga to bardzo skomplikowanej aparatury i dużego doświadczenia i nie będziemy tutaj w rejonie implementowali tego, czego nie mamy zbadanego w klinice. Tak też niektórzy mówią.
Ja się zgadzam, no bo skoro, panie kolego, my mamy 1536-rzędowe TK w naszej klinice, to my nie potrzebujemy USG. Po pierwsze, ono jest drogim sprzętem, po drugie, trzeba się tego nauczyć, po trzecie, ono nie jest obiektywne, a po czwarte, umówmy się, to jest diagnostyka dla ubogich diagnostycznie ośrodków, które właściwie powinny parać się tylko kierowaniem swoich chorych pacjentów do wyżej wyspecjalizowanych placówek.
To właśnie, a czy prawda leży po środku, czy prawda leży tam, gdzie leży? I jak mawia Agnieszka Chylińska, kiedy powiem sobie dość w ultrasonografii płuc?
Ja myślę, że są dwie prawdy, no bo trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć koniec, już tą metodą więcej nic nie jestem w stanie osiągnąć, mając na myśli diagnostykę pacjenta z konkretnymi objawami klinicznymi związanymi z układem oddechowym, z układem sercowo-naczyniowym, które powoduje podobne objawy kliniczne. I w pewnych sytuacjach badanie USG jest bezcennym badaniem, bo natychmiast odpowie nam na pytanie, co jest przyczyną duszności, ale kiedy ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie w ciągu 3 do 5 minut badania takiego pacjenta, to znaczy, że to już jest koniec. nie ma już nic i tą metodą nic więcej nie osiągnę. Szkoda marnować czas, jeżeli wiem, że właściwie pod ręką w większości miejsc w kraju, prawie że od ręki, mamy dostępne bardziej zaawansowane techniki obrazowania, które pozwolą zobaczyć to, czego w badaniu USG nie zobaczymy.
A no to dajemy, dajemy, stop, tam z druga strona za chwilę, tu i teraz, dobrze, prawda? Czasu, prawda, ekranu. Jedziemy po przykładach ostro sytuacje, w których ultrasonografia płuc ma przydatność ograniczoną. Ja rzucam. Diagnostyka zatorowości płucnej w sytuacji takiej, kiedy nie ma małych zmian, które powodują zmiany położone pod opłucnową. Może być duża zatorowość płucna i nie będzie zmian w badaniu ultrasonograficznym. Zobaczymy prawidłowy obraz płuca, a będzie pacjent z dusznością.
A to jest doskonały przykład, bo on pokazuje, że my tak naprawdę w wielu sytuacjach widzimy to, co jest mniej groźne dla pacjenta, to, co jest naprawdę groźne dla pacjenta, czyli zatorowość w głównych gałęziach naczyń płucnych, staje się niedostępne w klasycznym badaniu ultrasonograficznym płuc z pominięciem oceny serca i dużych naczyń, co nie każdy z nas potrafi.
Oczywiście, no i tu żeby, jesteśmy lekarzami, tu się ratujemy, EKG, przyłożenie głowicy do serca, wzajemne proporcje komór i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli skupiamy się na samej ultrasonografii, to wykluczanie czy obraz ultrasonograficzny w przypadku dużej zatorowości płucnej, dużego ryzyka zgonu, ultrasonografia może mieć swoją przydatność bardzo ograniczoną, z czego musimy zdawać sobie sprawę. Druga sytuacja, kus płuca, który nie przylega bądź nie powoduje zmiany zachowania się wiązki ultradźwiękowej na obwodzie płuca. To już kiedyś o tym mówiliśmy, bo ja tak palę, panie doktorze, fajeczki, tak bym musiał się przebadać i kobita mówi, idź na rentgen, a ja do kobity, ja pójdę na USG. Pamiętasz?
Ale oczywiście, że pamiętam. Natomiast trzeci przykład niezwykle istotny, bo jest naszym chlebem codziennym, to pacjent, który przychodzi z objawami infekcji dolnych dróg oddechowych, słyszy zmiany osłuchowe, przykładasz głowicę, a pacjent jest w średnim stanie ogólnym i nie widzisz nic. To znaczy, że nie ma zapalenia płuc? Niekoniecznie. Możesz tego zapalenia płuc nie widzieć z dwóch powodów. Po pierwsze, zmiany nie przylegają do opłucnej. Po drugie, nie widzisz obszarów, które są ukryte za łopatką, za sercowo, w okolicach szczytów płuc, które nie zawsze są dostępne, albo przypodstawnie, zwłaszcza tam, gdzie jest lewe płuco, gdzie żołądek wypełniony gazem nie pozwala ci tych segmentów od dołu obejrzeć. I co? Znaczy, że nie ma pacjent zapalenia płuc? Może mieć.
Albo taka sytuacja, że jak nie widzimy objawu ślizgania opłucnej, to nam się w głowie kołaczy, że to na pewno od majamy opłucnej, jak są artefakty linii A, a nie ma objawu ślizgania opłucnej. Ale przecież jeszcze mówiliśmy na pierwszym spotkaniu nie tak dawno, że jest szereg różnych czynników, które powodują, że jest zniesiony albo słabo wyrażony objaw ślizgania i też możemy mieć problem z odpowiednim zakwalifikowaniem tego pacjenta. Innymi słowy, możemy go uznać za chorego na odmę, a on tak naprawdę jest zdrowy, tylko po prostu oddycha bardzo płytko, czy ma wysoką niesioną kopułę przepony, czy ma otyłość brzuszną. Wiele czynników wcale niepoważnych mogą spowodować, że zrobimy z człowieka zdrowego chorego.
A ja ci powiem tak, im dłużej na to wszystko patrzę, tym bardziej mam przekonanie takie, że ultrasonografia płuc jest doskonałą metodą diagnostyczną, ale metodą, która ma swoje bardzo istotne ograniczenie czasowe. Ona działa wtedy, kiedy wiem, co chcę znaleźć u mojego pacjenta i kiedy na to badanie poświęcę nie dłużej niż kilka minut. Bo w większości stanów, kiedy wykonujesz to badanie, pacjent wymaga szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutycznej. Widzę, nie widzę. Jak widzę, to wiem, co widzę. Albo jest chory na obrzęk kardiogenny, albo na zaostrzenie PHP, albo na zapalenie płuc, albo na zatorowość, albo ma inną zmianę. Jak nic z tego nie widzę, to wiem, że pacjenta muszę diagnozować dalej. I koniec. Pomijając to, są pacjenci, inaczej, jest świat, który para się bardzo szczegółową diagnostyką ultrasonograficzną płuc i chwała im za to, chwała tym lekarzom za to, którzy mają cierpliwość, mają możliwość, mają czas na to, żeby szukać innych jednostek chorobowych, których większość z nas nie jest w stanie znaleźć, bo nam brakuje doświadczenia i brakuje nam tych pacjentów w codziennej praktyce.
Pozwolę sobie rozbudować nieco Twoją wypowiedź, zwracając uwagę na to, że nie chodzi nam o to, aby ograniczyć badanie tylko i wyłącznie do protokołu Blue i do przyłożeń tylko w 3 punktach klatki piersiowej. Ale chodzi nam o to, żeby badać faktycznie całą dostępną ścianę klatki piersiowej, nie tylko u pacjentów, którzy są w ciężkim stanie, ale także mają zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zaostrzenie POHP, astmy oskrzelowej i czasami nie do końca nazwa point of care oddaje tą ideę. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że USG płuc to jest takie decision making examination, że to jest takie badanie, za którym zaraz stoi decyzja do podjęcia.
Bardzo istotny element tego naszego toku rozumowania ująłeś. My nie mówimy o ograniczaniu tej techniki do protokołów emergency. My mówimy o pełnym badaniu, ale takim badaniu, które ma być szybkie, sprawne i ma nam pozwolić podjąć decyzję. Krótko mówiąc, stając przed pacjentem, ja już muszę w głowie mieć przeprowadzoną diagnostykę różnicową między czym a czym losuję, wybierając głowicę, co mogę zobaczyć u mojego pacjenta. To nie może być badanie wykonane, a może coś znajdę, a może będzie to, a może tamto, a właściwie to mój pacjent to nie wymaga tego badania, ale jak już byłem na kursie, to sobie zrobię. Nie, wtedy to badanie wprowadza zamęt i zamieszanie. A jak ja wiem, czego ja chcę od tego badania, to też jestem w stanie pomóc mojemu pacjentowi natychmiast.
To nie jest badanie na zasadzie let's go fishing, czyli zarzucanie wędki i czekamy, może jakaś ryba nam wpadnie. To jest badanie nastawione na konkretny efekt, na konkretną odpowiedź na bardzo konkretne pytanie. I jak my uczymy na naszych kursach, pozdrawiamy serdecznie tych, którzy byli na ostatnim stacjonarnym w Lesznie, to stawiamy na sprawność badania, bo nikt nie będzie tego badania wykonywał, jak się będzie musiał pieścić z tymi płucami 40 minut.
Bo największą pułapką dla osób, które zaczynają swoją przygodę z badaniem USG płuc, jest skupianie się na drobiazgach, na nieistotnych elementach, które widać podczas badania USG, a pomijanie tej szybkiej, grubej diagnostyki różnicowej. Zdrowy, chory. Chory na obrzęk płuc, chory na zapalenie płuc, chory na zmiany o innej etiologii niż konsolidacje i tak dalej, i tak dalej. To jest badanie, które jest tak powtarzalne, tak proste w tych elementach, że wielką krzywdą dla tej metody byłoby zapominanie o tej prostocie, o tym, że to jest badanie szybkie, dynamiczne, tylko wymaga naszego myślenia.
Nie skracamy protokołów, badamy całą dostępną powierzchnię płuc. Nie jesteśmy psychofanami w złym tego słowa znaczeniu, że rzucamy się z ultrasonografią płuc na wszystko, a może coś znajdziemy, bądź, nie daj Boże, deprecjonujemy inne metody obrazowe.
Pamiętajmy o tym, że ultrasonografia płuc rozpoczyna bardzo często nasz tok diagnostyczny, i niestety dość rzadko go kończy, poza oczywistymi sytuacjami, w wielu innych posiłkujemy się innymi metodami. Mamy na myśli bardziej zaawansowane techniki obrazowania, niekoniecznie badanie rentgenowskie, które choć być może mniej czułe w wielu sytuacjach, to jednak obejmuje te pola, te obszary, które są niedostępne w klasycznej ultrasonografii płuc.
A najlepiej ultrasonografia płuc sprawdza się tam, i wtedy, gdy w danym miejscu, w danym czasie nie ma żadnej alternatywnej, konkurencyjnej metody obrazowania. Albo robimy USG płuc, albo nie mamy wyboru. Wtedy wartość tego badania jest największa.
Życzymy Państwu sukcesów, życzymy Państwu umiejętności dynamicznego wykorzystania tego badania i znalezienia miejsca, które będzie z pożytkiem i dla Państwa, i dla Państwa pacjentów.
Pozdrawiamy.
Do usłyszenia.